Dom wydawniczy Continuum przedstawia Henry Ford, prorok przemysłu. Autorzy dr Piotr Napierała i Magdalena Czyż. Czyta Bartłomiej Ważny. Jeśli istnieje jakiś sekret sukcesu, to leży on w tym, aby dowiedzieć się, jaki jest punkt widzenia drugiej osoby i samemu patrzeć tak, jakby ta perspektywa była naszą własną. Niewielki sukces, który można odnieść szybko i bez większego wysiłku, nie jest za wiele wart. Henry Ford. Wstęp. Genialny konstruktor, pionier masowej produkcji, a przede wszystkim przedsiębiorca i wizjoner przemysłu motoryzacyjnego. Kim jest Henry Ford i jak dokonał niemożliwego? Do legendy urosła jego obietnica, że można u niego zakupić samochód w każdym kolorze pod warunkiem, że będzie on czarny. Za tymi słowami kryje się coś więcej niż tylko drobny żart sytuacyjny. Ford w swojej wizji dążył do produkcji modelu auta idealnego na wszystkie warunki terenowe, a co najważniejsze, taniego. Ten inspirujący lider z całego serca pragnął, aby każdego z zatrudnionych w Ford Motor Company robotników było stać na własny pojazd Forda. Wierzył, że każdy pracowity człowiek zasługuje na wolność i mobilność. Wizja zrewolucjonizowania Ameryki przez samochody, idąca w parze z serwisowaniem i odpowiedzialnością producencką, stanowi klucz do jego wielkości. Drugi rewolucyjny pomysł Forda dotyczył organizacji pracy. To właśnie on jako pierwszy wprowadził w swoich fabrykach najpierw 8-godzinny dzień pracy, a następnie dzień wolny w sobotę. Coś, co dziś wydaje się nam regułą, w latach 20. ubiegłego wieku konkurencja określała mianem zamachu na dobre zwyczaje. Ford nie chciał zarabiać pieniędzy, lecz zmienić świat. Tak przynajmniej twierdzi w swoich książkach, na których oparliśmy niniejszą publikację. Są to My Life and Work z 1922 roku, The Case Against the Little White Slaver z 1914, Today and Tomorrow z 1926, Edison as I Know Him z 1930, My Philosophy and Industry oraz Great Today and Greater Future z 1929, czy wreszcie kontrowersyjna The International Jew, Aspects of Jewish Power in the United States z 1920 roku. Przygotowujący niniejszy materiał zdecydowaliśmy się postąpić inaczej niż w przypadku naszych pozostałych biografii i udzielić głosu samemu Fordowi. Usłyszycie to w licznych i obszernych cytatach. W końcu nikt lepiej od naszego bohatera nie opisze tamtego szalonego okresu, kiedy zdarzało się, że cena samochodu była trzykrotnie niższa niż koszt jego produkcji. Słowa tego biznesmena i społecznika wymagają jednak komentarza. Pomoże to nie tylko lepiej zrozumieć realia początków XX wieku, ale także pokaże, jak bardzo kontrowersyjne poglądy głosił, między innymi na temat Żydów. Z naszej publikacji dowiecie się między innymi, czy trudy wiejskiego życia i żmudnej pracy na roli popchnęły Forda ku wynalazkom, jak na jego początki w biznesie wpłynęła kolej i fascynacja zegarkami, w jaki sposób zmieniał życie setek tysięcy pracowników, którzy zarabiali o wiele więcej niż osoby zajmujące ekwiwalentne pozycje w konkurencyjnych zakładach. W jaki sposób w ciągu 6 lat pracy nad modelem T skrócono czas realizacji pojedynczego egzemplarza z 12,5 godziny do 93 minut? Dlaczego Ford cenił polskich pracowników? Czym był Fordyzm i jaka była rola tego nurtu w rewolucji dotyczącej pracy i życia robotników? Dlaczego w pierwszych modelach amerykańskich samochodów nie montowano kierownicy po lewej stronie? Co łączy Henry'ego Forda z Jeffem Bezosem? Oraz w jaki sposób nasz bohater wspierał osoby niepełnosprawne? W dalszych rozdziałach dowiecie się na przykład, gdzie powstał kompleks fabryczny zwany Fordlandią i dlaczego ten projekt ostatecznie zakończył się porażką. Czy to prawda, że Ford utrzymywał dobre stosunki z Adolfem Hitlerem, a w gabinecie tego ostatniego można było znaleźć dowody na poparcie tej tezy? W jakim stopniu samochody i fabryki Forda uratowały przemysł Związku Radzieckiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Kto był pomysłodawcą brykietu drzewnego i dlaczego w salonach samochodowych Ford Motor Company lansowano modę na rodzinne grillowanie? Rozdział pierwszy. Pochodzenie, dzieciństwo i młodość. Jakość to robić coś dobrze, gdy nikt nie patrzy. Henry Ford. Nazwisko Ford ma pochodzenie brytyjskie, a konkretnie angielskie. Co prawda nie cieszy się tak wielką popularnością jak Smith czy Taylor, ale nadal jest dość powszechne. Oznacza ono brud, czyli miejsce, gdzie rzeka zwęża się i spłyca na tyle, by można ją przekroczyć. Rodzina i miłośnicy Forda próbowali odtworzyć drzewo genealogiczne aż do XVI stulecia, jednak najwcześniejsze potwierdzone źródłowo informacje pochodzą dopiero z przełomu XVIII i XIX wieku. Wiadomo, że będący Anglikanami protoplaści rodu pochodzili z hrabstwa Somerset w południowo-zachodnim krańcu Wielkiej Brytanii. Następnie przenieśli się do Irlandii. Prawdopodobnie skusiły ich perspektywy, jakie czekały ich w tym kraju, który do 1801 roku miał status kolonii, a potem stał się niemal równoprawną częścią składową Zjednoczonego Królestwa. Podobnie jak inni angielscy osadnicy w Irlandii, Fordowie wyznawali religię anglikańską. O wyznawcach katolicyzmu, dominującej religii w Irlandii, mieli niepochlebne opinie. Głosili pogląd, że lepszy już Turek, Żyd czy ateista niż papista. Znany z imienia jest urodzony w 1749 roku angielsko-irlandzki farmer Isaac Ford i jego syn William. Drugi z wymienionych żył w latach 1775-1818. Z żoną Rebecca Jennings spłodził sześcioro dzieci, w tym urodzonego najprawdopodobniej w 1799 roku Jonathana Forda, zwanego po prostu Johnem, czyli dziadka naszego bohatera. Jonathan Ford ożenił się z Thomasine Smith. Zajmowali się, podobnie jak ich przodkowie, uprawą roli. Nie mieli swojej ziemi, lecz dzierżawili ją od obszarników. Jednym z synów tych farmerów był ojciec Henry'ego Forda, William. Przyszedł na świat 10 grudnia 1826 roku w Ballinascarty w irlandzkim hrabstwie Cork. Miejscowość ta leży na południowym krańcu wyspy, gdzie klimat przypomina ten panujący w Somerset, skąd wywodzili się Fordowie. Ballinascarty do dziś jest malutką wioską. Położone najbliżej niej miasteczko Clonakilty, ze względu na raczej niewielkie rozmiary, z trudem można określić mianem miasta, choć uzyskało prawa miejskie w 1613 roku. William miał szóstkę rodzeństwa, w tym cztery siostry: Rebekę, Jane, Mary i Nancy, a także dwóch braci, Henry'ego i Samuela. W tamtych czasach tak liczna rodzina nie należała do rzadkości. Henry'ego Forda często uznaje się za Amerykanina irlandzkiego pochodzenia, ale tak naprawdę miał on pochodzenie angielsko-belgijskie. Ojciec przyszłego wielkiego przemysłowca, William Ford, wyemigrował do Ameryki wraz z rodzicami w 1847 roku. Pierwszą przystanią było kanadyjskie miasto Quebec. Kanada wówczas znajdowała się pod brytyjską jurysdykcją, z kolei miasto to leżało we francuskojęzycznej części tego kraju. Następnie z Quebec Fordowie udali się w podróż do USA. Jonathan Ford i jego syn William uważali Amerykę za ziemię obiecaną. Nie mieszkali w niej bowiem angielsko-irlandzcy obszarnicy, którzy na każdym kroku oszukiwali rolników. Każdy mógł uprawiać własny kawałek gruntu i nie płacić dzierżawy właścicielowi. Również William Ford miał już w latach 40. XIX wieku swoją działkę. Imał się różnych zajęć, by nieco zarobić i ją powiększyć. W 1850 roku znalazł pracę u bogatego farmera Patricka O'Hearna, gdzie poznał przyszłą żonę Mary Littlegut. Mary urodziła się w 1839 roku, więc miała wówczas 11 lat. Była osieroconą córką belgijskich imigrantów, którą zamożni i bezdzietni O'Hearnowie chętnie adoptowali, co w tamtych czasach zdarzało się bardzo często. W kwietniu 1861 roku 35-letni William Ford poślubił 22-letnią Mary Littlegott. Tym samym stał się de jure zięciem O'Hearnów. Ich ślub odbył się w hrabstwie Wayne w stanie Michigan. Zamieszkali w dużym, dwupiętrowym, drewnianym budynku w okolicach Dearborn, niedaleko Detroit, który William zbudował wraz z teściem. W domu mieściło się 10 izb. Sytuację finansową poprawił też fakt, że William sprzedał 16 hektarów ziemi odziedziczonej po ojcu. Za pieniądze uzyskane ze zbycia tych gruntów udało się kupić od O'Hearnów po okazyjnej cenie 36-hektarową farmę w Dearborn. W tamtym czasie William harował jak wół. Nie tylko pracował w polu, lecz także hodował owce i krowy oraz handlował końmi. Sprzedawał również na targu mleko, masło, owoce i warzywa. Jego żona tak samo garnęła się do pracy, co spowodowało, że szybko stali się zamożnymi farmerami. W wielu publikowanych za życia Henry'ego Forda biografiach mylnie podawano, że jego rodzice byli bardzo biedni i że Ford nie miał łatwego dzieciństwa. Sam Henry Ford pisał, że nie określiłby swojej rodziny mianem zamożnej, ale też nie nazwałby jej biedną, bowiem jak na farmerów z Michigan dobrze im się powodziło. Henry wspominał dzieciństwo raczej dobrze. Świadczy o tym między innymi fakt, że wiele lat później uratował dom rodzinny przed wyburzeniem oraz uczynił go częścią swoich posiadłości, kiedy już dorobił się fortuny. William Ford i Mary Littlegott mieli 8 dzieci, z których dorosłości dożyło 6. Spośród tej szóstki Henry był najstarszy. Przyszły potentat rynku motoryzacyjnego przyszedł na świat 30 lipca 1863 roku. Kolejny syn Williama i Mary, John Robert, urodził się 2 lata później. Następnie w 2-letnich odstępach pojawiali się na świecie Margaret, Jane, William Ford Jr. i Robert. Warto wskazać, że Henry nie tylko był najstarszy, lecz także umierający w 1947 roku przeżył całe rodzeństwo, z wyjątkiem siostry Margaret. Według wielu podań, w tym samego Henry'ego Forda, nasz bohater właściwie urodził się mechanikiem. Tak mawiała ponoć jego matka. Po części miała rację, lecz jak historia pokaże, Henry urodził się raczej inżynierem i kierownikiem robót. Nigdy też nie ukrywał, że wychował się na farmie i mocno go to ukształtowało. Pierwszą rzeczą, jaką pamiętam ze swojego dzieciństwa, jest ojciec, który wziął mojego brata Johna i mnie, żebyśmy zobaczyli ptasie gniazdo pod dużym dębem, znajdującym się około 100 metrów od naszego domu. John był jeszcze tak mały, że nie potrafił chodzić. Ojciec niósł go, podczas gdy ja, 2 lata starszy, biegałem wokół nich. To musiało być w okolicy czerwca 1866 roku. Pamiętam gniazdo z 4 jajami, ptaka obok i jego śpiew. Wspominałem ten śpiew przez wiele lat i po czasie odkryłem, że było to ćwierkanie wróbla. Jako mały chłopiec nawiązał liczne kontakty z miejscowymi farmerami. Wynikało to po części z zajęć, jakimi trudnił się jego ojciec. Uprawiał pszenicę i kukurydzę, hodował trzodę chlewną, wędził mięso, polował i wędkował, uprawiał warzywa i owoce. Do tego rąbał drewno do codziennego użytku i sprzedawał je w okolicy Detroit, by uzyskać dodatkowe pieniądze. Praca była długa i ciężka. Według słów sąsiadów, Fordowie poświęcali się jej od świtu do zmierzchu, a później oddawali się domowym obowiązkom. Henry, w ślad za ojcem, pomagał przy doglądaniu inwentarza, uprawie roli oraz w pozostałych obowiązkach. W wieku około 6 lat, podczas odpoczynku z grupą robotników, po raz pierwszy spróbował tytoniu. Jeden z robotników, leżący na stosie siana, powoli przeżuwszy tytoń, wyciągnął dłoń z porcją dla niego. Niedoświadczony chłopiec, zamiast przeżuć i wypluć substancję, połknął ją. Zaczęło mu się kręcić w głowie i wśród śmiechu mężczyzn oszołomiony powędrował w stronę domu. Siedząc obok potoku przy domu, jak wspomina wiele lat później, miał wrażenie, że woda płynęła w odwrotnym kierunku niż zazwyczaj. Kiedy pobiegł do drzwi, by opowiedzieć tę historię matce, ta wybuchnęła śmiechem. Upewniła się, że z chłopcem wszystko w porządku i odprowadziła go do pokoju. Czy ta sytuacja mogła mieć wpływ na jego późniejszą niechęć do papierosów? W 1914 roku Ford opublikował książkę antynikotynową zatytułowaną The Case Against the Little White Slaver, która dokumentowała wiele niebezpieczeństw związanych z paleniem papierosów. Była ona szeroko rozpowszechniana wśród młodzieży. W tym czasie palenie było wszechobecne i nie było jeszcze tak często utożsamiane ze szkodą dla zdrowia, więc sprzeciw Forda wobec tego nałogu był niezwykły, o czym jeszcze opowiemy. W wieku 7 lat Henry rozpoczął naukę w oddalonej o nieco ponad 3 kilometry od domu Scotch Settlement School. Został bardzo dobrze przygotowany przez matkę, która zdążyła przekazać mu podstawy czytania oraz nauczyła go alfabetu na prostych tekstach, które pokazywała chłopcu. Ford nie przepadał za tą szkołą. Nudziła go. Wolał przyswajanie wiedzy na własnych zasadach. Życie upływające na monotonnych, rutynowych zajęciach typowych dla szkoły publicznej nie było dla niego. Henry odznaczał się na tle innych wychowanków dużym intelektem, często płatał figle innym uczniom, słynął też z eksperymentowania. Dzięki swojej błyskotliwości urozmaicał życie pozostałym dzieciom. Pewnego razu wywiercił 2 małe dziury w siedzeniu krzesła kolegi. W jednej z nich ukrył igłę, która była połączona nitką z drugą dziurką i dalej pod stołem dochodziła do jego krzesła. W ten sposób w momencie, kiedy chciał ożywić trochę towarzystwo, napinał trok. Igła wysuwała się, a ukłuty uczeń podskakiwał ku uciesze kolegów. Innym razem zaprojektował system nawadniania kwiatów przy szkole. Sprawdzał się on doskonale do momentu, gdy chłopiec zapomniał schować go na noc, przez co zalał sąsiednie pole ziemniaków. W przyszłości jako szefa firmy Forda charakteryzować będzie niebywała charyzma. Porwie pracowników swoim żarem i poczuciem misji, by zmienić świat. Ludzie będą gotowi do olbrzymich wyrzeczeń, żeby tylko zrealizować projekty nakreślone przez lidera, wiedząc doskonale, że nikt nie jest tak bardzo oddany sprawie jak on sam. Podobnie jak Henry Ford, będą sobie zdawać sprawę z tego, że pracują nad czymś wyjątkowym, nad samochodami, które zmienią Amerykę i dadzą ludziom mobilność oraz wolność. Już w dzieciństwie Henry'ego wyróżniał posłuch wśród kolegów, którzy nie zawsze dobrze na tym wychodzili. Pewnego razu namówił ich do budowy koła wodnego oraz do przebudowy młynka do kawy przy użyciu koła do roweru lub wozu. Jego rówieśnicy często wspominali historię, gdy skrzyknął grupę, która miała budować razem z nim turbinę silnika spalinowego. Urządzenie wykonali przy pomocy starej, wysokiej puszki, dołączając do niej rurkę i ostrza. Konstrukcja nie wytrzymała i zabawa skończyła się wypadkiem, w efekcie którego jeden z chłopców do końca życia nosił bliznę na policzku. Kilkadziesiąt lat później Henry Ford tak wspominał pracę na farmie i pierwsze przygody z mechaniką. Życie na farmie pochłonęło mnie ku obmyślaniu sposobów i środków umożliwiających łatwiejszy transport. Moim najwcześniejszym wspomnieniem jest to, że przy uwzględnieniu wyników za wiele tam było roboty fizycznej. Do dziś nie zmieniłem zdania o rolnictwie. W tamtym czasie za dużo było ciężkiej pracy ręcznej na naszej i na wszystkich innych farmach. Nawet będąc jeszcze bardzo młodym, przypuszczałem, że istnieje jakiś sposób, aby usprawnić pracę. I to zapewniło mi pociąg do mechaniki. Moja matka zawsze mówiła, że urodziłem się mechanikiem. Pierwszą rzeczą, jaką miałem w życiu, było coś na kształt warsztatu z różnymi kawałkami metalu zamiast narzędzi. W owych czasach nie mieliśmy dzisiejszych zabawek. Wszystko robiliśmy własnoręcznie, w domu. Za zabawki służyły mi narzędzia i są nimi dziś jeszcze. A każdy odłamek maszyny traktowałem jak skarb. Czyżby więc to trudy wiejskiego życia i mozolnej pracy na roli w połączeniu z zamiłowaniem do majsterkowania pchnęły pomysłowego Forda ku maszynom? Nieco później Ford zetknie się z wyrzutami ojca, że zbyt wiele czasu spędza w warsztacie, a jeszcze później wielu ludzi wyśmiewać będzie jego pionierskie prace nad własnym automobilem. On jednak pozostał nieugięty w pogoni za marzeniami. Nie można powiedzieć, że były to czasy niesprzyjające wiejskim majsterkowiczom. Warto jednak zauważyć, że przed wojną secesyjną, która rozgrywała się w latach 1861-1865, łatkę dziwaka przypinano pierwszym amerykańskim wynalazcom z prowincji, takim jak Oliver Evans czy Cyrus McCormick. Oliver Evans, urodzony we wsi w stanie Delaware, był jednym z pionierów budowy parostatków, zaś Cyrus McCormick, pochodzący z prowincji stanu Virginia, skonstruował między innymi snopowiązałkę. Obaj w młodości uznani zostali za pomyleńców. Jednak po wojnie secesyjnej, którą tkwiące uporczywie w agraryzmie i feudalizmie południe przegrało w starciu z przemysłową potęgą północy, a setki technicznych nowinek i udogodnień zalały wsie w całym kraju, nastał lepszy okres dla wiejskich majsterkowiczów, takich jak właśnie Henry. Młodzieniec spędzał coraz więcej czasu na naprawie wozów, pługów i innych narzędzi rolniczych. Nawet ojciec dostrzegał już pozytywne strony zainteresowań chłopca, chociaż nie tracił nadziei, że w przyszłości jego syn zostanie farmerem i przejmie rodzinną schedę. W roku 1876 na 13 urodziny Henry dostał zegarek kieszonkowy, który wówczas był dobrem luksusowym nawet wśród zamożniejszych ludzi mieszkających na prowincji. Szybko zakochał się w prezencie. Przez następny rok rozbierał ten i inne zegarki na części i składał je z powrotem. W mig został lokalnym zegarmistrzem. Ojciec radził mu pobierać za naprawę opłatę, a chłopak najprawdopodobniej poszedł za jego wskazówką. W przyszłości jednak będzie chętnie opowiadać, jakoby wymykał się nocami z domu, by za darmo naprawiać sąsiadom czasomierze. Nie wiadomo, którą wersję należy uznać za prawdziwą. Jego siostra Margaret stwierdziła bowiem, że nie przypomina sobie, by Henry wyprawiał się na takie nocne eskapady. Sam Ford opisuje swoją zegarmistrzowską pasję w następujący sposób. Jadąc do miasta, miałem zawsze kieszeń pełną rozmaitości. Śrubek, krążków uszczelniających, kawałków i kawałeczków maszynowych. Często brałem połamany czasomierz i próbowałem go zestawić. Gdy miałem lat 13, udało mi się po raz pierwszy złożyć zegarek tak, że chodził regularnie. Mając lat 15, mogłem już podjąć się prawie każdej naprawy zegarka, pomimo że dysponowałem tylko najprostszymi narzędziami. Można się niezmiernie wiele nauczyć przez proste łatanie rzeczy. Ford przyznaje, że o mały włos nie założył firmy, która przerabiałaby części z zepsutych zegarków na nowe, całkowicie sprawne modele. Miałby je zresztą z czego kompletować, bo w pewnym momencie nastoletni zegarmistrz miał w kolekcji około 300 zegarków. Doszedł jednak do wniosku, że czasomierze nie są artykułem pierwszej potrzeby i nie osiągnąłby wielkiej fortuny z ich sprzedaży. Czyżby już wtedy w jego głowie powstała myśl, że proces budowy skomplikowanych urządzeń da się uprościć? Na to wygląda, bo jak sam pisze w swoich wspomnieniach, nawet wtedy chciał wytwarzać coś w wielkich ilościach. Zresztą nie lubił przesiadywania nad drobnymi mechanizmami i dokładnym dopasowaniem części zegarków. Cenił jednak precyzję. Już wtedy wiedział, że najtrudniejsze zadania, wymagające dokładnego przyłożenia się, świadczą o jakości jego pracy. Przytoczmy jeszcze jedną ciekawostkę z czasów, gdy zajmował się zegarkami. Nastoletni Ford skonstruował dla siebie samego niezwykłe urządzenie, które miało dwie tarcze ze wskazówkami. Jedna tarcza pokazywała lokalny czas, który różnił się w poszczególnych miejscowościach, a druga uniwersalny czas kolejowy. Podróżując wówczas po Stanach Zjednoczonych pociągiem, trzeba było korzystać z tak zwanego czasu kolejowego. Młody konstruktor wszedł w ten sposób w posiadanie jedynego w swoim rodzaju urządzenia. Jak sam przyznaje, chwalił się nim w całej okolicy. W 1876 roku młody Henry Ford ujrzał po raz pierwszy samobieżny pojazd mechaniczny. Jego pasja majsterkowania szybko sięgnęła zenitu. Choć nadal był tylko chłopcem, wiedział już, czemu poświęci się w życiu. Następująco wspomina to wydarzenie w napisanej niemal pół wieku później autobiografii. Najważniejszym zdarzeniem mej wczesnej młodości było spotkanie pewnego dnia, kiedy jechaliśmy do miasta, lokomotywy drogowej, jakieś 12 kilometrów poza Detroit. Miałem wtedy 12 lat. Przypominam sobie ową lokomotywę, jak gdybym ją widział dopiero wczoraj. Był to pierwszy wehikuł bez koni, który widziałem. Maszyna ta służyła głównie do pędzenia młocarek i tartaków i była po prostu przenośną machiną parową z umieszczonym na kołach kotłem, z doczepionym zbiornikiem wody i węglarką. Już wtedy widziałem wiele takich maszyn ciągniętych końmi, ale ta miała łańcuch łączący maszynę z tylnymi kołami, podobnej do wozu ramy, na której stał kocioł. Maszynę umieszczono nad kotłem, a jeden i ten sam człowiek, stojący na platformie za kotłem, dosypywał węgiel, obsługiwał przepustnicę i kierował. Budowali ją, zauważyłem to od razu, Nichols, Shepard and Company w Battle Creek. Maszyna zatrzymała się, by przepuścić nas z końmi. W mig zeskoczyłem z wozu i zanim mój ojciec, który powoził, spostrzegł, co robię, już rozmawiałem z maszynistą, który bardzo chętnie wytłumaczył mi całą historię. Był dumny z tej maszyny. Pokazał mi, jak się zdejmuje łańcuch z koła rozpędowego i zakłada pas do napędzania innej maszynerii. Opowiedział mi, że maszyna wykonuje 12 obrotów na minutę i że można przesunąć przystawkę łańcucha tak, by wóz stanął, a maszyna dalej była w ruchu. Urządzenie to nie miało znaczenia przy maszynach parowych, które łatwo zatrzymać i puścić w ruch, ale stało się bardzo ważne przy maszynie benzynowej. Tej to lokomotywie zawdzięczam przejście do automotorowego przewozu. Próbowałem wykonać jej modele i w parę lat później zrobiłem prototyp, który wyszedł bardzo dobrze. Od czasu, gdy jako 12-letni chłopiec zobaczyłem tę lokomotywę drogową, aż do dzisiaj bardzo interesuje mnie budowanie maszyn do jazdy po ulicach. To matka była najwierniejszym mecenasem młodego Henry'ego. Zachęcała go do pracy nad nowymi projektami mechanicznymi, oddawała mu stare druty i fiszbiny, żeby mógł zrobić sobie z nich narzędzia. Systematycznie wpajała jemu i pozostałym dzieciom mądrości takie jak: zrób to, co jest do zrobienia, co musisz zrobić najlepiej jak potrafisz. Prawdopodobnie to oparcie w matce sprawiło, że Henry w dorosłym życiu cechował się odwagą do podejmowania ryzyka. Gdy Mary Littlegott zmarła wskutek komplikacji po porodzie w 1876 roku, Henry zamknął się w sobie. Stał się bardziej skryty w relacjach, małomówny i rzadko się zwierzał. W rozmowie z przyjacielem porównywał swój dom rodzinny bez matki do zegarka, któremu wyjęto sprężynę. Odtąd mechanika stała się jeszcze bardziej jego azylem, a praca na roli zupełnie mu zbrzydła. Po ukończeniu 16 lat Henry opuścił farmę, by szukać szczęścia w położonym nieopodal Detroit. Miasto to już wówczas było dużym ośrodkiem przemysłowym. Jako 16-latek miał całkowitą pewność, że woli być mechanikiem niż farmerem, chociaż ojciec ciągle się łudził, że zmieni zdanie. Początkowo przygarnęła go ciotka Rebecca. Aby dołożyć się do swojego utrzymania, chłopak znalazł pracę w Michigan Car Company, jednak został odprawiony po 6 dniach, po tym jak błyskawicznie rozwiązał problem, z którym przełożeni nie mogli sobie poradzić od bardzo długiego czasu. Ford wspomina to jako pierwszą lekcję dorosłości. Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz, powtarzał. Doświadczenie to było jednak bardzo cenne, ponieważ Henry mógł zaobserwować po raz pierwszy coś na kształt prostej produkcji masowej. Wagony tworzone w Michigan Car Company składane były w wielu etapach. Kto wie, może ta obserwacja skierowała późniejszą wizję Forda w kierunku produkcji taśmowej. Mimo że ojciec był przeciwny wyjazdowi swojego pierworodnego, mówi się, że w momencie utraty przez niego pierwszej pracy, to on użył swoich wpływów, aby Henry został zatrudniony w James Flower and Brothers Machine Shop, potężnej odlewni i zakładach maszynowych. Ta posada zdecydowanie ułatwiła mu późniejsze życie zawodowe, Nauczył się tam czytać projekty i bacznie obserwować pracę maszyny do tego stopnia, że, jak później twierdził, wystarczył mu tylko rzut oka, aby wiedzieć, co dolega danemu urządzeniu. Otrzymywana przez niego tygodniowa wypłata $2,5 była jednak niewystarczająca, aby pokryć koszty utrzymania. W tym czasie nazbierał kolejnych doświadczeń w zakresie budowy maszyn. W jego głowie powstawała myśl, jak uprościć pracę rolnika i zdjąć z jego barków ciężar orki na roli, przekładając ją na maszyny. Ówczesne urządzenia były powolne i bardzo ciężkie, co utrudniało ich używanie poza utwardzonymi drogami. Jak mówił sam Ford, maszyny ważyły kilka ton, a były tak drogie, że mógł je kupić tylko farmer gospodarujący na bardzo rozległych gruntach. Używali ich najczęściej ludzie, którzy młockę uprawiali jako przedsiębiorstwo, albo którzy mieli tartaki lub inny przemysł wymagający przenośnego silnika. Jeszcze wcześniej miałem pomysł lekkiego wozu parowego, który mógłby zastąpić konie, zwłaszcza jako zaprzęg przy nadzwyczajnie ciężkiej orce. Pamiętam trochę niejasno, że myślałem o zastosowaniu tej samej myśli do wozów. Wóz bez koni był pomysłem rozpowszechnionym. Ludzie mówili o tego typu pojazdach od wielu lat, w rzeczy samej, odkąd wynaleziono maszynę parową, ale pomysł powozu z początku nie wydawał mi się tak praktyczny, jak pomysł maszyny do cięższej pracy na roli. Drogi nasze były marne i nie mieliśmy zwyczaju ruszania się z miejsca. Ford trafnie zauważa, że życie farmera dopiero później zaczęło nierozerwalnie łączyć się z wyprawami do miasta. Wcześniej nie było takiej potrzeby, musiała dopiero powstać. Jedną z najbardziej godnych uwagi właściwości samochodu na farmie jest sposób, w jaki rozszerzył on życie rolnika. Uważaliśmy za rzecz naturalną, że o ile sprawa nie była bardzo pilna, nie jeździliśmy do miasta i zdaje mi się, że rzadko udawaliśmy się tam częściej niż raz na tydzień, a przy złej pogodzie nawet nie tyle. Właśnie dlatego zdecydował, że pilniejszą sprawą jest stworzenie traktora, a nie powozu. Będąc wykwalifikowanym mechanikiem i mający bardzo przyzwoity warsztat na farmie, nie miałem trudności przy budowie wozu parowego albo traktora. Podczas budowy przyszło mi na myśl, że może dałoby się go użyć na drodze. Byłem najzupełniej pewny, że konie, biorąc pod uwagę cały kłopot z ich oporządzaniem i wydatek na ich wyżywienie, nie zarabiają na swoje utrzymanie. Narzucała mi się myśl zaprojektowania i budowy maszyny parowej, dość lekkiej do pędzenia zwykłego wozu albo do ciągnięcia pługa. Wydawało mi się ważniejsze, by rozwinąć najpierw traktor. W grudniu 1879 roku bez trudu znalazł zatrudnienie jako praktykant w fabryce w Detroit, w której produkowano silniki do statków żeglugi śródlądowej. Silny, choć chudy młodzieniec, który wiedział, czego chce i przejawiał talent do mechaniki, wywarł dobre wrażenie na pracodawcach. W fabryce czuł się jak ryba w wodzie. Kiedy tylko mógł, przyglądał się pracy innych majstrów. Mimo podjęcia zatrudnienia w fabryce, nadal często gościł na ojcowskiej farmie. Marsze na takie odległości nie stanowiły dla niego problemu, ponieważ Dearborn i Detroit dzieliło zaledwie około 10 kilometrów. W dalszym ciągu uczęszczał też na nabożeństwa do tego samego kościoła anglikańskiego. Do roku 1882 Henry zdobył praktykę w dwóch firmach okrętowo-maszynowych, James Flower and Brothers oraz Detroit Dry Dock Company. W Dry Dock uzyskał prawa do wykonywania zawodu mechanika, co zajęło mu o wiele mniej czasu niż zwyczajowe 3 lata. Ponadto, mając upodobanie do precyzyjnej pracy, nocami dorabiał w sklepie jubilerskim. Jeśli wierzyć wspomnieniom samego Forda, już w tym czasie wiedział, że jego przeznaczeniem jest ulepszać wynalazki innych ludzi. Mając dobry pomysł na początku, lepiej skupić się na jego udoskonaleniu, niż gonić za czymś nowym. Jeden pomysł na raz to właśnie tyle, ile można zdzierżyć. Maszyny są dla mechanika tym, czym książki dla pisarza. Z nich bierze pomysły, a jeśli ma mózg, to pomysły te zastosuje. W 1882 roku w przypływie tęsknoty Ford nagle powrócił do Dearborn i znów podjął się pracy na farmie. Jego uwagę i tak w największym stopniu zaprzątały maszyny, a konkretnie młockarnia. Urządzenie to wraz z 16 hektarami terenu wydzielił mu uszczęśliwiony powrotem syna ojciec. W tym samym okresie Henry rozwijał również inne zainteresowania, znacznie odbiegające od codziennych zajęć. Studiował księgowość w Goldsmith, Bryant and Stratton Business College w Detroit. Czyżby już wtedy snuł plany o rozwoju dużego przedsiębiorstwa, do zarządzania którym znajomość księgowości miała okazać się istotna? W noc sylwestrową 1885 roku Henry wraz ze swoją siostrą Margaret udał się na zabawę, która odbywała się w Martindale House. W trakcie jednego z tańców znalazł się obok swojej kuzynki, Anny Ford, a naprzeciwko nich wdzięki roztaczała piękna kobieta o ciemnobrązowych włosach. Anna przedstawiła ich sobie. Była to Clara Jane Bryant. Przyszła żona konstruktora opisała go po tym wieczorze jako szczupłego, młodego mężczyznę o kilka lat starszego od niej, o szeroko rozstawionych niebiesko-szarych oczach. Clara nie była pierwszą kobietą, która zawróciła młodemu Henrymu w głowie. Zrobiła to także Christine Gleason, córka człowieka, u którego Ford dorabiał sobie w czasie wakacji. Jej adoratorzy opisywali ją jako królową piękności, a jej brat wyznał nawet, że Ford oświadczył się Christine. Ta jednak pozostała oporna na jego zaloty. Zamiast niego wybrała starszego i bogatszego Josepha Sheffery'ego. Sheffery był właścicielem zakładu Kowalskiego, a ponadto posiadał konie i powóz. Czy to odrzucenie mogło przyczynić się do tego, że Ford w odwecie jeszcze bardziej poświęcił się pracy i rozwojowi swojej pasji do motoryzacji? Czy Christine po latach żałowała swojego wyboru? Nie ma na ten temat jasnych informacji. Kolejne spotkanie Forda z Claire odbyło się rok później podczas świąt Bożego Narodzenia. Umówili się na spacer, podczas którego nasz bohater z pasją opowiadał o nowych standardach dotyczących kolei. On jest dojrzałą, poważnie myślącą osobą, opowiadała Clara matce po powrocie do domu. Przede wszystkim urzekło ją to, że Henry poważnie myślał o przyszłości. Podobało jej się również jego zainteresowanie mechaniką. Ford podarował jej sanie, którymi obwoził ją po okolicy oraz nauczył się tańczyć walce, polki i kadryle. Warto zauważyć, że do tych tańców będzie mieć sentyment do końca życia. Nigdy za to nie zaakceptował jazzu, który uważał, podobnie jak wiele współczesnych mu osób, za nieprzyzwoity. Clara i Henry pobrali się 11 kwietnia 1888 roku. Clara starała się wspierać męża i wierzyła w niego, co sprawiło, że nazywał ją Grand Believer. Henry zawsze powtarzał, że największym wydarzeniem jego życia był dzień, w którym poślubił panią Ford. Powodziło im się całkiem dobrze. Utrzymanie zapewniała im młockarnia. Henry starał się przekonać się do życia na wsi, ale ciągnęło go do miasta. Monotonna praca za pługiem denerwowała go i nużyła, w związku z czym dość szybko podjął próbę skonstruowania pługa samobieżnego. Na wsi jednak nie było odpowiedniego sprzętu. Niepowodzenie tylko spotęgowało tęsknotę za miastem i wielkomiejskim przemysłem. Dlatego też we wrześniu 1891 roku państwo Fordowie przybyli do Detroit. Clara nie była zachwycona perspektywą życia w dużym mieście, jednak nawet będąc w ciąży, nie wróciła na wieś. 6 listopada 1893 roku przyszedł na świat ich pierwszy i jedyny syn Edsel Bryant Ford. Imię wybrano na cześć szkolnego przyjaciela Henry'ego Edsela Rudimana. Para mieszkała wówczas w wynajętym domu przy East Forest Avenue. Henry znalazł zatrudnienie w Edison Illuminating Company, czyli w fabryce elektryfikacyjnej słynnego wynalazcy Thomasa Alvy Edisona, z którym w przyszłości miał się zaprzyjaźnić. Jego zadanie polegało na doglądaniu trzech dużych silników. Silnika Becka o mocy 100 koni mechanicznych, dynamo o mocy 300 koni i generatora Simsa o mocy 150 koni. The Detroit Edison Company miało zamiar wygrać kontrakt na dostarczenie energii do kościołów miejskich. Co oczywiste, zapotrzebowanie na prąd było największe w niedzielę i dotychczas używany do zasilania silnik Becka nie wytrzymywał pod wpływem napięcia. Ford od razu wiedział, co się stało. Trzask tłoka, pęknięty zawór, dziura w bloku cylindrów. Phelps Gilbert, jego bezpośredni przełożony w tamtym czasie, oczyma wyobraźni już widział kosztowne wizyty ekspertów próbujących rozwiązać ten problem i ciemne kościoły, których zwierzchnicy szukają nowych dostawców. Henry jednak odważnie wyszedł z propozycją, że naprawi silnik sam. Jego pracodawca nie do końca wierzył, że jest w stanie to zrobić, wszak był zaledwie niedoświadczonym młodzikiem i porywał się na tak ambitne zadanie. Finalnie jednak skapitulował i dał Henrymu wolną rękę. Młodzieniec nie tylko skonstruował nowy blok cylindrów, zadbał o tłok i zawór, ale również przerobił podstawę silnika tak, że bez problemu mogła wytrzymać obciążenie podczas przyszłych niedziel. Nie był typem osoby, która informuje, co zrobić, a potem przekazuje brudną robotę pomocnikowi. Ford nie opuszczał silnika ani na moment, dopóki ten nie był gotowy, tak że już w następną niedzielę wierni w detroitskich kościołach mogli korzystać z prądu. Za to osiągnięcie Ford dostał 5-dolarową podwyżkę, a po miesiącu jego wynagrodzenie ponownie zwiększyło się o tę samą kwotę. Jego reputacja w firmie rosła wprost proporcjonalnie do wynagrodzenia. Przeniósł się na zmianę dzienną, a już kilka miesięcy po tym, jak rozpoczął pracę na nowym stanowisku, zaproponowano mu przeniesienie się na główną stację przy Washington Boulevard i State Street. Był rok 1893. Henry miał wtedy 30 lat i stał się jednym z najwyżej cenionych pracowników w firmie. Szacunkiem darzyli go nie tylko podwładni, ale również zwierzchnicy. Jego pierwszy przełożony na stacji elektromagnetycznej, John Wild, wspomina go jako człowieka cichego, ale pozytywnie usposobionego, zaangażowanego w swoją pracę i zdeterminowanego do tego, by ciągle pogłębiać swoją wiedzę w zakresie dziedziny, w której się specjalizował. Kolega po fachu, mechanik Charles Bush, z kolei wspomina, że Ford miał niesamowity dar obserwacji i wyłapywania drobnych rzeczy, które można by było poprawić. To sprawiało, że pracował wydajniej niż reszta i zawsze wiedział pierwszy, gdy coś zaczynało się psuć. Ciągle też szukał sposobów na wykorzystanie produktów ubocznych procesu produkcji. W książce The People's Tycoon – Historia Henry'ego Forda i amerykańskiego stulecia Stevena Wattsa przytaczana jest sytuacja z sąsiedniej fabryki, której właściciel, Frederick Ingram, nie mógł przez długi czas naprawić ważnej maszyny, przez co wstrzymana była cała produkcja. Poprosił o pomoc znajomego Alexandra Doa, a ten wysłał do niego swojego najlepszego inżyniera. Przyszedł do mnie drobny, szczupły i żelasty mężczyzna. Powiedział, że ma na nazwisko Ford. Dopóki żyje, nigdy nie zapomnę tej sytuacji. Ford wysłuchał nas przez